Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Adam Augustyn. Ja może tak od razu, żeby trochę Państwa rozbudzić, chciałem się zapytać, czy wcześniej tutaj było więcej osób na tej auli? Ale ja powiem coś takiego, że to bardzo dobrze, dlatego że jeżeli Państwo wpisują takie jakieś tam oceny dla poszczególnych prelekcji, to ja bardzo lubię mówić na końcu. Dlatego że ci, którzy byli śpiący, niezainteresowani już wyszli, ci, którzy zostałem średnio, wystawiałem lepsze oceny. To może tak krótko, żeby tak mile rozpocząć. Moje nazwisko Adam Augustyn. Mam przyjemność pracować w firmie CryptoTech i chociaż tutaj zauważą Państwo nasze barwy firmowe, ja od razu uprzedzę, tutaj nie będzie żadnych informacji jakichś handlowych czy produktów konkretnych, dlatego że generalnie rzecz biorąc ta prelekcja jest nie tylko tematem mojej pracy, ale także mojego zainteresowania. Bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego, gdzie leżą problemy i czy można je ograniczać, czy w ogóle jakoś ograniczyć. Tak może od razu też, żeby troszeczkę zrozumieć, w jaki sposób mam mówić, chciałbym się zapytać, ilu z Państwa w ogóle jest zorientowanych, czym jest bezpieczne urządzenie? Albo czym jest podpis, kwalifikowany podpis elektroniczny? Mniej więcej, o, bardzo dobrze, czyli co najmniej kilka lub może nawet kilkanaście osób trochę już w tym temacie jest zorientowanych. Dlaczego w ogóle będziemy mówili o bezpiecznym urządzeniu? Są co najmniej trzy takie powody, dla których warto o tym bezpiecznym urządzeniu coś powiedzieć. Mianowicie po pierwsze, czy jesteśmy tym zainteresowani, czy nie, to wcześniej czy później będziemy musieli z tego korzystać. Dlatego, że zarówno biznes, jak i coś, co nazywamy elektroniczną administracją, wymuszają z biegiem czasu to, aby komunikować się w formie elektronicznej w sposób bezpieczny. Więc generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o coś, co nazywamy dzisiaj podpisem kwalifikowanym, to chociaż jak na razie nie za bardzo to widać, to z biegiem czasu na pewno będzie musiało być coraz bardziej popularne. Poza tym wiele takich zagrożeń, które są stawiane przed bezpiecznym urządzeniem, czy w ogóle kwestią podpisu elektronicznego, je też można przenieść na inne dziedziny informatyki, więc chociażby z tego powodu warto trochę o tym posłuchać. No i może jeszcze taki trzeci powód. Z bezpiecznym urządzeniem dzisiaj to jest tak trochę jak z dobrym kryminałem, z kanwą dobrego kryminału, dlatego że wielu o tym bezpiecznym urządzeniu mówi, niektórzy nawet uważają, że coś o tym wiedzą, ale nikt go jeszcze nie widział tak naprawdę. To może jest moje prywatne zdanie, ale faktycznie tak jest. Dlaczego? Jeżeli chodzi o to, co będę starał się poruszyć podczas dzisiejszej prelekcji, to generalnie jakby tak krótko tylko ze względu na czas zarysuję pojęcia związane z podpisem elektronicznym. Później sobie tak krótko też powiemy, czym jest to bezpieczne urządzenie, bo tak tajemniczo się zaczęło i nie wiadomo, z czym to wszystko wiązać. Później zwrócimy już uwagę na takie konkretniejsze tematy związane z problemami w implementacji, rozwiązaniami i postaramy się też jakoś to wszystko trochę podsumować. Może przechodząc do rzeczy związanych z podpisem elektronicznym, tutaj wydaje mi się, że raczej nie trzeba tłumaczyć, czym jest podpis elektroniczny. No generalnie chodzi o to, żeby były jakieś dane elektroniczne, które są związane z danymi, które podpisujemy, pewną relacją, która pozwala nam zidentyfikować osobę, która tego podpisu dokonywała. Czyli tak jakby analogia do świata takiego normalnego, bierzemy kartkę papieru, widzimy tam sygnaturę, no wiemy, że to przykładowo Jan Kowalski ten dokument podpisał. Bardzo podobnie jest, jeżeli chodzi o podpis elektroniczny, przy czym jeżeli chodzi o pojęcia, tutaj pojęcia będą występowały zazwyczaj w dwóch takich formach. Dane pojęcie lub dane pojęcie ze sobą bezpieczny na początku. To bezpieczny na początku to generalnie wiąże się z technologiami czy pojęciami związanymi z podpisem wiążącym prawnie na mocy odpowiedniej ustawy i rozporządzeń, które w Polsce już obowiązują. Jeżeli chodzi o ten bezpieczny podpis elektroniczny, to on się jeszcze tym różni od normalnego podpisu elektronicznego, że on na pewno jest przyporządkowany do osoby fizycznej, w skrócie, przynajmniej na razie, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, do jakiegoś, jakby to można powiedzieć, ludzia. Dodatkowo musi być on złożony za pomocą czegoś, co nazywamy bezpiecznym urządzeniem do składania tego podpisu. Co to jest, to jeszcze za chwilę. Ważne jest, żeby to bezpieczne urządzenie było jakby wyłącznie kontrolowane przez tą osobę, która ten podpis składa. No i co ważne też w ogóle dla podpisu elektronicznego, to, żeby te dane, które stanowią podpis elektroniczny, one były związane taką relacją z dokumentem podpisywanym lub z danymi podpisywanymi, że jakakolwiek modyfikacja podpisywanych danych spowoduje, że tego podpisu nie będziemy mogli poprawnie zweryfikować, czyli będziemy mogli wykryć naruszenie podpisywanych danych. Tak jak już wcześniej wspomniałem, no tutaj jest bardzo istotne to, żeby pamiętać, że jak na razie podpis kwalifikowany, on wiąże się wyłącznie z osobą, która musi ten podpis, osobą fizyczną, która musi składać go. No i ta osoba oczywiście musi posiadać pewne dane do składania podpisu elektronicznego. To tak bardzo szumnie brzmi w ustawie. Chodzi po prostu o certyfikat i klucz prywatny. Przejdźmy może teraz tak bardziej do tych bezpiecznych urządzeń do składania podpisu. Tutaj też Państwo widzą, że no występuje najpierw definicja urządzenia, a potem bezpiecznego urządzenia. Jeżeli chodzi o ustawodawstwo polskie, to to urządzenie do składania podpisu elektronicznego to generalnie rzecz biorąc nie jest coś, co się nam kojarzy z jakimś fizycznym urządzeniem, prawda? Tam nie wiem, telefonem, długopisem czy czymś innym, ale z zarówno urządzeniem, jak i oprogramowaniem. I od razu tutaj zaznaczę, że to jest pewna różnica w stosunku do tego, co obowiązuje w Polsce, a tego, co obowiązuje w Unii Europejskiej. Przynajmniej na razie, jeszcze dopóki nie doczekamy się nowelizacji naszego ustawodawstwa. No bezpieczne urządzenie to takie urządzenie, które spełnia odpowiednie warunki, które są przez ustawodawcę przed tym urządzeniem postawione. Z czego składa się to bezpieczne urządzenie? Z komponentu technicznego. Można byłoby powiedzieć, że chodzi generalnie o tak popularnie nazywaną kartę chipową, kartę elektroniczną, czy jakby to jeszcze można było nazwać. I generalnie rzecz biorąc, tutaj, jak już wcześniej wspomniałem, jest pewna różnica, pewien dysonans pomiędzy tym, co mamy w Polsce, a w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej jest tak, że bezpieczne urządzenie to jest faktycznie urządzenie. A w Polsce mamy komponent techniczny, który współpracuje z oprogramowaniem podpisującym i dopiero wtedy stanowi bezpieczne urządzenie. Jakie z tego wynikają tutaj konkretne wnioski, no to za chwilę o tym powiem, kiedy przejdziemy do zagrożeń, które stoją przed bezpiecznym przed którymi stoi bezpieczne urządzenie. Warto jeszcze tutaj wśród tych takich różnych definicji pamiętać o jednym. W Polsce dużo się mówi o bezpiecznym urządzeniu, mając na myśli bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego, podpisu kwalifikowanego. A prawda jest taka, że jeżeli chodzi o ustawodawstwo, to występuje ono, to bezpieczne urządzenie co najmniej w dwóch formach. Mianowicie w formie bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i wbrew pozorom właśnie powiedzmy ta aplikacja, to urządzenie jest prostsze do wykonania oraz z bezpiecznym urządzeniem do weryfikacji podpisu elektronicznego. Tutaj, ponieważ no, generalnie rzecz biorąc można byłoby co najmniej jeszcze dwie prelekcje wygłosić na ten temat, szkoda, że nie ma dzisiaj Pawła Krawczyka, dlatego że on by trochę szerzej te myśli zarysował. Chodzi o to, że jeżeli mówimy o problematyce ze zrobieniem tych bezpiecznych urządzeń, to bezpieczne urządzenie do weryfikacji podpisu, ono w zasadzie boryka się ze wszystkimi problemami, które musi rozwiązać bezpieczne urządzenie do składania podpisu, plus jeszcze kilka innych związanych z weryfikacją na przykład ważności certyfikatów, ścieżki certyfikacji, z weryfikacją ważności tych certyfikatów w jakimś punkcie na przykład w czasie, a niekoniecznie w danej chwili. No, generalnie rzecz biorąc są to problemy dość istotne, jeżeli byśmy zaczęli się w nie zagłębiać. No, nie jest to jednak tematem dzisiejszej prelekcji. Tak powiedzieliśmy trochę o, można powiedzieć, definicjach bezpiecznego urządzenia. Tutaj może posłużę się trochę bardziej diagramami, jeżeli chodzi o model bezpiecznego urządzenia, w ogóle czegoś, co nazywamy systemem do składania podpisu w myśl ustawodawstwa Unii Europejskiej, dlatego że jest duża szansa, że to ustawodawstwo będzie bardziej obowiązujące już w niedługim czasie u nas w kraju. Z czego składa się taki system do składania podpisu elektronicznego? No generalnie rzecz biorąc, jak Państwo widzą, jest to złożenie co najmniej pewnej części aplikacyjnej. Tutaj w środku ten taki duży kwadrat Signature Creation Application. Po lewej stronie widzimy komponent techniczny, czyli Secure Signature Creation Device. Generalnie rzecz biorąc, no można powiedzieć, że to jest właśnie karta elektroniczna. Oczywiście jest jakaś osoba fizyczna, która korzysta z tego systemu. U góry widać też ścieżkę, pewien kanał komunikacyjny do dostawcy usług certyfikacyjnych. No chodzi o to, że na przykład jeżeli składamy lub weryfikujemy podpis, to należałoby na przykład sprawdzić, czy certyfikat jest ważny, a wtedy należy odwołać się do dostawcy tego certyfikatu, który generuje tak zwaną listę certyfikatów unieważnionych. To akurat tylko taki jeden z przykładów wykorzystania tego kanału. No i oczywiście w całym tym systemie, ponieważ no, to oprogramowanie nie może chodzić w jakiejś wirtualnej przestrzeni, ono musi chodzić na jakimś realnym komputerze, No mamy co najmniej pewne komponenty, które są związane z takim realnym systemem komputerowym. To system operacyjny, jakiś storage na dane, kanały wejścia, wyjścia, prawda, klawiatura, monitor, myszka. No i coś, bez czego się dzisiaj nie da żyć, mianowicie jakiś dostęp do sieci komputerowej. Ktoś patrząc na ten model mógłby powiedzieć, no to fajnie, to z tym bezpiecznym urządzeniem to nie jest tak trudno. Wezmę zdolnego informatyka, jakiegoś tam studenta, weźmie mi, zainstaluje komputer, złoży komputer, postawi na nim system, tam jakiegoś firewalla, coś tam zainstaluje tą aplikację, podłączy czytnik kart elektronicznych, wręczy mi kartę, no i już mam urządzenie do składania podpisów kwalifikowanego. Otóż nie jest tak, dlatego że już chociażby z samego faktu, że w skład tego systemu do składania podpisu wchodzi tyle elementów, to już z tego wyraźnie wynika, że jak w grę wchodzi tyle elementów, to gdzieś pomiędzy nimi muszą być jakieś problemy. I tutaj jeszcze może zanim przejdziemy do tych realnych problemów, ja może troszeczkę tak nawiążę do konstrukcji tej aplikacji. Signature Creation Application. Dlaczego? Bo tak by się wydawało, no, od program, który ma jakieś tam powiedzmy pewne cechy funkcjonalne, który realizuje pewne zadania. Tutaj też nie jest taka prosta sprawa, dlatego że jeżeli chodzi o tylko ten klocek systemu do składania podpisu, to on składa się z bardzo wielu elementów. One generalnie dzielą się na dwie grupy elementów, które muszą być zaufane oraz takich elementów bardziej specyficznych dla danej aplikacji. Jeżeli chodzi o te bardziej zaufane elementy, to tutaj w skład, bez wnikania w takie bardzo tutaj szczegółowe rzeczy, ale na pewno wchodzą moduły związane na przykład z wizualizacją dokumentu, bo to jest istotne dla kogoś, kto podpisuje, żeby wiedział, co podpisuje. Potem z tego dokumentu na przykład trzeba przygotować odpowiedni skrót, który będzie przesłany do komponentu technicznego, czyli karty elektronicznej, która to dopiero go podpisze. Być może ktoś, kto podpisuje dany dokument, będzie chciał wraz z tym dokumentem podpisać także pewne atrybuty. Takim bardzo często podpisywanym atrybutem jest na przykład znacznik czasowy, który pozwala ustalić, że ten dokument został podpisany właśnie wtedy, a nie w innym czasie. Czyli tutaj też musi być moduł, który się zajmuje kompozycją tych atrybutów przed policzeniem skrótu dokumentu. Oczywiście cała komunikacja z komponentem technicznym, uwierzytelnienie użytkownika do komponentu technicznego, potem pobranie z powrotem odpowiedzi, zmontowanie już całego dokumentu w formie podpisanej, no, to są wszystko konkretne moduły, które należy tutaj zrobić. No, po stronie tych takich bardziej specyficznych dla aplikacji, no, widzę, że generalnie prezentacje są obcięte, ale mam nadzieję, że nic Państwo przez to nie ucierpią. No, tam na przykład można wyróżnić takie moduły jak moduł na przykład logowania pewnych zdarzeń, no, w celach chociażby czysto informacyjnych, albo na przykład zapisywania na dysk, odczytywania z dysku, osadzania tego podpisu w jakimś bardziej złożonym dokumencie, na przykład PDF lub jakimś dokumencie tekstowym. No i inne tego typu rzeczy, które już nie muszą być tak bardzo zaufane, ale co ciekawe, tam też jest interakcja z CSP, czyli z dostawcą usług certyfikacyjnych. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego akurat ten moduł jest w elementach takich mniej zaufanych. I tutaj też jest odpowiedź bardzo prosta, dlatego że jeżeli na przykład pobieramy jakąś listę certyfikatów unieważnionych, to ona też jest podpisana elektronicznie. Więc generalnie rzecz biorąc, ona jest przygotowana, ona jest w takiej formie, że ona może dotrzeć do nas przez niezaufane kanały i jej integralność może być u nas zweryfikowana, więc ten moduł, on po prostu nie musi być jakoś szczególnie zaufany. No i teraz dochodzimy jakby do takiego kluczowego momentu. Znowu ktoś mógłby powiedzieć, że no w porządku, skoro są dokumenty, które tak konkretnie nam mówią, jak ta aplikacja ma być zbudowana wraz z podziałem na moduły, w dokumencie, z którego pochodzi ten diagram, są to dokumenty europejskie oznaczone z sygnaturą CWA i odpowiednim numerem, tam wszystkie te moduły są konkretnie opisane, jakie powinny spełniać funkcje, jakie zadania przed nimi stoją, na co należy zwrócić uwagę, no to wystarczy wziąć kilku zdolnych programistów, naprogramują przez te kilka miesięcy tych różnych modułów, połączymy to w jedną całość i będzie wszystko w porządku. Mamy bezpieczną, mamy aplikację, która wchodzi w skład bezpiecznego urządzenia. Gdzie w takim razie leżą problemy? Przechodzimy już właśnie do jakby clou naszej prezentacji. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o takie podstawowe problemy, to ja podzieliłem je na 5 kategorii. Pierwsza kategoria to użytkownika, tą osobę fizyczną, którą mamy, musimy jakoś do tej karty elektronicznej uwierzytelnić. Dlaczego jest to problemem? No bo chociażby ten użytkownik musi podać swój PIN, a jeżeli ktoś inny wejdzie w posiadanie tego PIN-u i dodatkowo będzie miał dostęp do karty, to mógłby składać podpisy w imieniu tej osoby, więc no, jest to pewien problem. Kolejna sprawa, ta aplikacja, która wchodzi w skład bezpiecznego urządzenia, sama musi się jakoś komunikować z kartą, chociażby skrót, który ona zrobi z dokumentu, musi przesłać do karty. Z powrotem musi otrzymać także podpis. Dlaczego to rozdzieliłem na dwa punkty? Przecież chodzi o to, że tutaj cały czas ta aplikacja się z tą kartą musi komunikować. Dlatego, że jeżeli chodzi o uwierzytelnienie użytkownika, a inne rodzaje komunikacji, to w tych elementach są po prostu różne problemy, występują różne problemy. Jeżeli chodzi o uwierzytelnienie użytkownika, to chodzi nam o to, żeby ten kanał, którym użytkownik będzie uwierzytelniany, żeby w nim była zachowana poufność. No bo jeżeli przesyłamy tam na przykład nasz kod PIN, to nie chcielibyśmy, żeby ktoś po drodze, podsłuchując ten kanał, go poznał. A z drugiej strony, jeżeli będziemy przesyłali skrót z dokumentu do karty elektronicznej, to tutaj nas bardziej interesuje nie poufność, dlatego że przecież ten skrót i tak będzie potem wchodził w skład podpisanego dokumentu, ale interesuje nas integralność danych. Czyli chcielibyśmy, żeby nikt po drodze nie podmienił tego skrótu na inny dokument, prawda? Na inny skrót pochodzący z innego dokumentu, który karta podpisze. Dlatego są to dwa punkty, a nie jeden. Jeżeli chodzi o inne problemy, to są one związane z dostarczeniem na przykład do już całościowo pojętego bezpiecznego urządzenia dokumentu, który chcemy podpisać, a także z wytworzeniem skrótu z tego dokumentu. I tutaj nie wiem, kto z Państwa był na wcześniejszej edycji tej konferencji. Sporo osób. Paweł Krawczyk, no i ja akurat, to było przy okazji też mojej prelekcji, prawda? Tam była taka dość duża dyskusja panelowa, można byłoby powiedzieć. I ona właśnie dotyczyła tego punktu. Dlatego, że bezpieczne urządzenia, które dzisiaj, powiedzmy, w zasadzie są dostępne, to one były przynajmniej do tej pory podatne na ten atak, że raz odczytywały dokument, żeby go pokazać użytkownikowi, drugi raz odczytywały już w tle, żeby wykonać skrót. I jeżeli tutaj zadbaliśmy o to, żeby zmanipulować tymi odczytanymi dokumentami, żeby co innego pokazać użytkownikowi, a co innego wysłać do podpisania, no to mieliśmy już gotowy atak na te teoretyczne bezpieczne urządzenia. I dlatego jest to problem. Czwarty punkt to wewnętrzna komunikacja w bezpiecznym urządzeniu. Ja może jeszcze wrócę do powiedzmy tego bezpiecznego urządzenia, w zasadzie tej aplikacji. Dlaczego w ogóle poruszamy problem bezpiecznej komunikacji pomiędzy tymi modułami? Dlatego, że prawdopodobnie te moduły zostaną zaimplementowane jako pewne moduły wykonywalne, na przykład pliki DLL czy SO, prawda? Dzielone biblioteki. No wtedy istnieje konkretny problem, że na przykład zanim aplikacja właściwa zawoła sobie tę bibliotekę, to ktoś ją na przykład podmieni, używając pewnej biblioteki proxy. Mało tego, warto pamiętać, że jeżeli mówimy o takim systemie do składania podpisu, w szczególności kwalifikowanego, to nie ma tutaj żadnej informacji o tym, że te moduły, one muszą działać na jednym komputerze, w jednym systemie operacyjnym. Bo przecież łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, że mam mojego laptopa, na którym generalnie przetwarzam jakieś złożone dokumenty, ale już podpisy dokonuję na jakimś takim na przykład zewnętrznym wyświetlaczu typu PDA z aplikacją, które uważam, że to jest bardziej bezpieczny sposób wyświetlania dokumentu, ale niekoniecznie taki wygodny sposób pracy nad dokumentem. Czyli może się okazać, że po prostu te moduły będą pracowały nawet na różnych maszynach, a wtedy ta komunikacja staje się bardzo krytyczna pomiędzy nimi. I ostatni taki punkt to wiarygodna wizualizacja podpisywanego dokumentu. To także jest bardzo istotny problem, a dlaczego, to o tym już za chwilę. Jeżeli chodzi o takie realne zagrożenia, tak może jeszcze jedno pytanie zadam. Ile osób z Państwa to osoby, które się zajmują albo zajmowały programowaniem? Bardzo dobrze. To podejrzewam, że jeżeli chodzi o te hasłowo tutaj zarysowane zagrożenia, to pewnie większość z Państwa będzie dobrze wiedziała, o co chodzi. Modyfikacja kodu aplikacji. Bierzemy jakąś aplikację, zmieniamy w niej kilka bajtów, ona robi co innego, niż pierwotnie miała robić. Mało tego, nawet nie musimy tego robić w pliku na dysku. Wystarczy, że dostaniemy dostęp do pamięci tej aplikacji i sobie zrobimy te zmiany w pamięci. Mało tego, w pamięci jest nawet lepiej, dlatego że prawdopodobnie nikt nie wykryje tej zmiany. Podsłuchiwanie komunikacji. No, jest jakaś tam DLL-ka, którą ktoś woła. zmieniamy nazwę tej DLL-ki, sami podstawiamy swoją, która ma te same funkcje i która przekazuje komunikację do właściwej DLL-ki, ale po drodze na przykład coś filtruje, coś robi, modyfikuje. Tutaj także nie ma żadnego problemu i nawet warto pamiętać o tym, że w systemie Windows jest taki mechanizm tak zwanych hooków i można założyć jakby takiego haczyka na element, na moment ładowania DLL-i, gdzie nie musimy zmieniać nazwy. Możemy jakby, to jest mechanizm systemowy, wstrzyknąć swojego DLL-a zamiast właściwego DLL-a i mało tego, ten mechanizm jest używany często przez bardzo poważne aplikacje, na przykład klient usług terminalowych firmy Citrix. On dokładnie tak robi, że po to, żeby jakby przenosić ruch pewnych elementów ze strony klienta czy terminala na stronę serwera, na przykład czy chociażby czytnika kart elektronicznych, to on po stronie serwera tak w locie podmienia DLL-a w sposób praktycznie niezauważony. DLL-a, który jest odpowiedzialny za obsługę kart elektronicznych po stronie serwera. Odczyt, modyfikacja pamięci innych procesów. No jeżeli tylko mamy uprawnienia administratora albo roota, to nie ma z tym żadnego problemu. I warto pamiętać, że ta modyfikacja pamięci to nie musi być tylko modyfikacja pamięci kodu. To może być modyfikacja na przykład danych albo odczyt. Jeżeli aplikacja pobrała od użytkownika PIN, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten PIN nie został tylko i wyłącznie przekazany do karty, ale on gdzieś tam w danych tej pamięci jeszcze przez jakiś, tej aplikacji jeszcze przez jakiś czas żyje. Więc jeżeli mamy tylko dostęp do tych danych, to możemy wiele ciekawych rzeczy tam zmodyfikować albo odczytać. Podmiana modułów bez żadnego problemu. Uprawnienia użytkowników. Też może jeszcze takie jedno pytanie. Ilu z Państwa często pracuje na koncie roota albo administratora? Ja podejrzewam, że chyba większość, chociaż większość się nie chce przyznać, prawda? Sam często tak robię, bo mało tego, nawet są często poważne programy, które bez uprawnień administratora nie chcą dobrze pracować. I żeby tutaj nie być gołosłownym, to do niedawna jeszcze Visual Studio, taki bardzo konkretny produkt Microsoftu dla deweloperów, nie chciał pracować, bodajże w wersji nawet 2003, nie chciał poprawnie pracować na koncie użytkownika. Musiał mieć konto administratora. Dokładnie. A jeżeli tak jest, no to wtedy zmuszamy użytkownika, potencjalnego użytkownika bezpiecznego urządzenia, żeby pracował na koncie administratora, mając uruchomionych tam jeszcze wiele innych programów, które nie wiadomo co robią. Wirusy, konie trojańskie, to hasło, którego nie trzeba tłumaczyć, oprogramowanie szpiegujące, to także jest w zasadzie problem, który jest dzisiaj dobrze znany. I jeszcze taki jeden ostatni punkt, niebezpieczne oprogramowanie od bezpiecznych dostawców. To może tak trochę dziwnie brzmieć, ale to jest bardzo konkretny problem. Dlaczego? No bo często ufamy jakiemuś programowi, bo widzimy, że to jest dialog, na którym jest tam ładna ikonka jakiejś firmy, jest to opisane, że to tam są grafiki i tak dalej, ale jaką mamy pewność, że ten dialog albo że to okno pochodzi z aplikacji tej firmy? Przecież weźmiemy sobie średnio zdolnego programistę, który w ciągu jednego dnia podrobi nam wygląd większości aplikacji. W tym na przykład aplikacja, jaką może być bezpieczne urządzenie. Więc tak de facto, to my naprawdę nie wiemy, jaką aplikację, z jakiej aplikacji korzystamy. Bo podrobić wygląd graficzny aplikacji jest bardzo prosto. No, będziemy za chwilę mówili o możliwościach rozwiązania. Ja może od razu tak jeszcze krótko wyjaśnię. Tutaj generalnie rzecz biorąc to niekoniecznie muszą być, jakby to powiedzieć, informacje czy też przemyślenia branży związanej z bezpieczeństwem, a w szczególności mojej firmy, bo to są często też moje tutaj takie jakby wewnętrzne przemyślenia związane po części z tym, że jestem raczej osobą sceptycznie nastawioną do takiego prawdziwie bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Ale tam w tych pięciu głównych punktach, pięciu głównych problemach była też taka wiarygodna, taki punkt wiarygodna wizualizacja treści. No ktoś mógłby się zapytać, no jaki z tym problem? No bierzemy, wyświetlamy dokument, no i mamy, prawda? Pierwsza sprawa, zaufana grafika. Większość kart graficznych obsługuje coś takiego, co nazywa się overlayem. Czyli aplikacje, system operacyjny sobie rysują te wszystkie ładne okienka, a my na poziomie sprzętowym karty graficznej możemy jeszcze na tym wyświetlić jakąś treść graficzną. Na przykład korzystając z tego często odtwarzacze do multimediów, z racji tego, że jest to po prostu metoda szybka. Jaki problem, żeby sprawdzić rozmiary danego dialogu, który jest na ekranie, gdzie on się fizycznie znajduje i w części tego dialogu wyświetlić inne treści, które podmieniają nam to, co aplikacja naprawdę chciała wyświetlić. Nie jest to żadnym problemem. Różnorodność formatów. Dlaczego jest to problem? Dlatego, że ludzie często by chcieli podpisywać dokumenty Worda, Open Office'a, jakieś tam dokumenty XML-owe, PDF-y, to, siamto i tak dalej. No dobrze, a pasowałoby, żebyśmy zrobili takie naprawdę niezależne viewery do wszystkich tych formatów. Czy jest to łatwe? No na pewno nie, przecież do specyfikacji większości z tych formatów to nawet dostępu nie mamy, w szczególności jeżeli chodzi na przykład o formaty firmy Microsoft. No teraz się to trochę zmienia, ale mimo wszystko nie jest to coś trywialnego. Czyli zrobienie takiej przeglądarki do tych dokumentów wiarygodnej, której na przykład źródła są dostępne do zweryfikowania, no nie jest czymś trywialnym. Mało tego, konkretne problemy występują z tak zwanymi zamkniętymi formatami dokumentów, często formatami binarnymi. Dlaczego? No, jeszcze do niedawna w dokumentach Worda, a chyba nawet i teraz, ja od razu też tak uprzedzę, nie jestem tak tylko sceptycznie nastawiony do firmy Microsoft i dokumentów Worda. To dotyczy także innych formatów, ale to jest taki dobry przykład po prostu. To jeżeli wpisaliśmy kilka linijek tekstu, to dokument zawierał i tak kilka czy kilkanaście kilobajtów, albo i więcej. Czyli z tego wynikało, że tam jest dużo nadmiarowych informacji. Dlaczego jest to niebezpieczne? W ostatnich miesiącach pojawiły się informacje o atakach na funkcję skrótu. Chodzi generalnie o to, że jeżeli tych danych tam mamy sporo, to modyfikując poszczególnymi bajtami, bitami, możemy znaleźć dwie różne postacie dokumentu, które mają ten sam skrót. I teraz proszę sobie wyobrazić, jeżeli tym dokumentem byłaby jedna linijka tekstu, to mamy stosunkowo mało możliwości zmiany tego dokumentu. Bo to jest tylko tekst, prawda? Mało tego, musimy się dużo napracować, żeby zmienić ten tekst w taki sposób, żeby on był logiczny. Nie możemy przypadkowej literki gdzieś wstawić, bo straci się nagle sens tego dokumentu i każdy od razu wykryje, że no nie, to chyba raczej nie jest treść, którą ktoś tam podpisywał. Ale jeżeli w tym dokumencie tylko 10% jego treści to jest właściwy tekst, a 90% to jakieś dziwne dane binarne, które są nawet użytkownikowi nieprezentowane, to mamy sporo możliwości, żeby tymi danymi binarnymi, które nawet nie są pokazywane, tak manipulować, żeby wytworzyć inny dokument, który ma ten sam skrót. Jest to więc bardzo konkretny problem. Zewnętrzna przeglądarka do podpisywanych dokumentów. Jeżeli nie mamy dostępu do specyfikacji danego formatu, to nasze polskie ustawodawstwo obliguje to bezpieczne urządzenie, żeby ono poinformowało użytkownika, że będzie wołało jakąś aplikację z zewnątrz, która pokaże tą treść. No i teraz załóżmy sobie, że będziemy chcieli pokazać jakiś dokument HTML albo XML i zawołamy kontrolkę Internet Explorera. No już chyba samo wołanie kontrolki Internet Explorera nie jest bezpieczne, prawda? Ale wołamy coś, czego nie mamy żadnego pojęcia, czy to jest bezpieczne, czy to pokaże, co ma pokazać, prawda? Czy się nie zmieniła wersja tej kontrolki i ona pokaże coś innego niż jeszcze pokazywała pół roku temu. A to nie jest akurat zagrożenie wydumane, dlatego że proszę zwrócić uwagę chociażby na to, dokumenty HTML są dobrymi tutaj przykładami. Jak zmienia się wizualizacja dokumentów z postępem wersji konkretnych przeglądarek? No jeszcze ze dwa lata temu te strony HTML całkowicie inaczej wyglądały niż dzisiaj, prawda? Bo się nagle okazuje, że jakaś przeglądarka ona zaczyna robić to w sposób bardziej standardowy, albo wprowadza własne rozszerzenia, albo się pojawiły jakieś błędy w implementacji czegoś i to wszystko się zmienia. Dynamiczne treści. Mamy fajny dokument, to może być dokument znowu Worda, w którym ktoś wpisał, że dnia tego a tego i tutaj jest data, na przykład podpisuje umowę, że tam zobowiązuje się do wykonania jakichś tam prac za kwotę taką i taką i to podpisujemy. Tylko problem może być w tym, że ta data to będzie makro, które będzie pobierało datę z systemu, aktualną datę z systemu. My to podpiszemy, ale co będziemy widzieli wtedy, kiedy oglądamy ten dokument podpisany? No zawsze aktualną datę. Czyli w sumie co podpisaliśmy? No nie wiadomo co. Dlatego, że są pewne makra albo możliwość osadzenia w dokumencie pewnych rzeczy, które są dynamiczne, prawda? I mało tego, te makra one nawet mogą modyfikować jakiś tekst. Mogą zrobić w ten sposób, że na przykład jeżeli data jest większa niż 1 czerwca 2006, to nie pokazuj tego zdania. No i ten Kowalski przychodzi dzisiaj, mamy maj, prawda, on podpisuje ten dokument, bo widzi, że jest wszystko w porządku, a potem my za miesiąc przed sądem, nie, ale ten, proszę bardzo, to jest taki dokument, tego zdania tutaj wcale nie ma. Podpisane elektronicznie, prawda? Proszę. Konia z rzędem temu, który na takim zapewnieniu by polegał, prawda, wiedząc, że przed sądem może mieć konkretną odpowiedzialność, bo dokument został podpisany. Tak, ale z drugiej strony da się do tego wrócić, natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że osoba, która podpisywała to, ona być może pewne treści widziała albo pewnych treści nie widziała. Więc z tego, co wiem, to prawnicy do tego podchodzą z dużą rezerwą do takiego zapewnienia, że da się do tego makra dotrzeć, prawda, i że to jest bezpieczne. No, generalnie rzecz biorąc, taka dobra praktyka, to może później będziemy mówili o rozwiązaniach, ale powinna informować użytkownika, że są jakieś treści dynamiczne. Ale mniejsza z tym, przejdźmy jeszcze do tego ostatniego tutaj punktu. Powtarzalność metod wyświetlania. Czy to jest problem? No, przy okazji HTML-a podałem przykład, że to jest konkretny problem, dlatego że to zależy od wersji przeglądarki, którą użyliśmy. A przecież nikt nie jest w stanie nam zagwarantować, że nawet i samo bezpieczne urządzenie i pluginy, które w nim są, że one nie będą na przykład rozwijane i nie będą w nich poprawiane błędy. Może niechcący ktoś, kto implementował to bezpieczne urządzenie czy jakiś tam plugin do przeglądania jakiegoś dokumentu, popełnił jakiś błąd, chciał go poprawić i się nagle okazuje, że za rok używamy dalej bezpiecznego urządzenia tej firmy, ale ono ma inną wersję i co innego już pokazuje. Czyli to kolejna rzecz, która pokazuje, że wizualizacja treści no jest zagadnieniem, ja bym powiedział, bardzo niebanalnym. Przejdźmy teraz do możliwości rozwiązania tych problemów, które tak pokrótce zarysowałem. Jakie są dzisiaj widoczne trendy? Tutaj te punkty są ułożone tak jakby wraz z osią czasu. No, po pierwsze, jakiś czas temu wpadnięto na pomysł, że może by zacząć wykorzystywać takie konkretne urządzenia do tego, żeby pełniły tą funkcję bezpiecznego urządzenia do podpisu i weryfikacji treści elektronicznych. No, mogłyby to być na przykład jakieś specjalizowane handheldy, urządzenia mobilne, telefony komórkowe. I wydawało się, że to jest dobry pomysł, natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że czas pokazał, w szczególności rozwój tych urządzeń, handheldów i telefonów komórkowych, że to też nie są bezpieczne platformy. Mało tego, jeżeli chodzi o zagrożenia i ilości problemów wykrywanych chociażby w telefonach komórkowych, to wyraźnie widać, że są to systemy, które są znacznie bardziej dziurawe niż nawet osławione Windowsy. Właśnie z racji tego, że tam trochę podchodzono do bezpieczeństwa w ten sposób, że tak jakby to powiedzieć, security by obscurity. Zakładamy, że nikt nie będzie w środku grzebał, to znaczy, że to jest bezpieczne. Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który się zajmował telefonią komórkową i co się okazało? Okazało się, że większość implementacji protokołu GSM w telefonach jest tak dziurawa, że gdyby tylko podszyć je pod stację bazową, to z tym telefonem można byłoby robić, co się chce. Właśnie przez to, że firmy, które produkują telefony komórkowe, przez długi czas wychodziły z założenia, że przecież nikt nie ma możliwości technicznych, żeby grzebać w protokole GSM. Później stwierdzono, że można byłoby zrobić na przykład wydzielone środowisko. No, mamy jeden komputer, na którym pracujemy, a drugi komputer z boku, który jest przeznaczony tylko do aplikacji do składania podpisu elektronicznego. Pomysł generalnie niezły, ale drogi, no bo kto z klientów zainwestuje w dwa komputery przy jednym biurku? Proszę. Dlatego kolejny, trzeci punkt to wirtualizacja. Faktycznie jest to bardzo ciekawy pomysł. Mamy takiego VMware'a, w którym sobie odpalamy wirtualny system operacyjny. On jest tak bardzo prosto skonfigurowany, skrojony, żadnych zbędnych rzeczy i tam ta aplikacja sobie działa. Jest to całkiem niezły pomysł. Wprawdzie nie zabezpiecza nas on przed możliwością manipulacji w tym wirtualnym systemie, ale jest to już na pewno nieporównywalnie trudniejsze, niż gdyby wirus czy koń trojański znalazł się w tym wirtualnym systemie w środku. Przy czym tutaj, jeżeli chodzi o wirtualizację, to ja też odwołam się do ciekawego opracowania ludzi z firmy Microsoft, Microsoft Research. W odróżnieniu od tych ludzi z Redmond, to oni akurat tworzą bardzo ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o takie sprawy koncepcyjne. W jednym z dokumentów opisali możliwość stworzenia wirusa konia trojańskiego, który bazuje na właśnie wirtualnych maszynach. To znaczy generalnie robi to w ten sposób, że on jakby przejmuje ten system hosta odpalając drugi raz ten system w formie już wirtualnej maszyny i tą wirtualną maszynę pokazuje użytkownikowi. Bardzo ciekawy pomysł, a w szczególności biorąc pod uwagę to, że w nowych procesorach zarówno firmy Intel, jak i AMD jest wirtualizacja sprzętowa, to taki atak na zarządcę wirtualnych maszyn byłby bardzo ciekawy i faktycznie trudny do wyśledzenia dla użytkownika. Jeżeli by to dobrze zrobić, to można powiedzieć nawet, że to jest wręcz niemożliwe do wyśledzenia dla normalnego użytkownika. To jest o tyle ciekawe, że ci goście z Microsoftu, oni zrobili ten taki już nie teoretyczny, ale praktyczny atak takiego wirusa w formie zarówno współpracującej z oprogramowaniem VMware, jak i Virtual PC. Wprawdzie to na razie są koncepcyjne rzeczy. Chodziło im o to, żeby sprawdzić pewne pomysły. Bardzo ciekawy dokument, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to mogę podesłać link do tego. To jest to, co możemy zrobić dzisiaj. No oczywiście jest jeszcze możliwość po prostu uruchomienia na żywca tego bezpiecznego urządzenia w systemie, który mamy, ale to już chociażby z poprzedniej edycji tej konferencji Państwo wiedzą, że to nie jest wcale bezpieczne. Co przed nami w takim razie? Coś, co nazywamy Trusted Computing. To jest bardzo ciekawa inicjatywa, dlatego że ona dąży do tego, żeby zarówno możliwości sprzętowe naszego komputera, a nawet niekoniecznie komputera, dlatego że Trusted Computing Group pracuje również nad implementacją na urządzenia mobilne, czyli telefony komórkowe, PDA i inne takie rzeczy, żeby zarówno zapewnić to, że sprzęt daje możliwości do panowania nad bezpieczeństwem, a wraz z tym współdziała odpowiednie oprogramowanie, które jest także bezpieczne. Tutaj, jeżeli chodzi o takie technologie wchodzące w skład Trusted Computing, to technologia, nad którą pracuje Microsoft, Next Generation Secure Computing Base. Chodzi o to, żeby tak skonstruować system operacyjny, żeby on zarówno miał pewną część taką chodzącą, część systemu operacyjnego, powiedzmy taki bezpieczny kernel wraz z aplikacjami, które są na nim uruchomione w jednej maszynie wirtualnej, a tą całą dotychczasową niebezpieczną dzisiejszą część w drugiej maszynie wirtualnej. Pomysł bardzo ciekawy, ale o ile jeszcze parę lat temu, tak ze 2-3 lata temu Microsoft mówił, że to już nawet w Vista będzie prawdopodobnie, to jak na razie się okazuje, że to nie wiadomo kiedy będzie. To Next Generation Secure Computing Base ma używać możliwości sprzętu takich jak na przykład inicjatywa Intela Legrand. To są odpowiednie możliwości procesora, o nich za chwilę. Ale także moduł TPM. Chodzi o to, żeby w systemie komputerowym, gdzieś na płycie głównej był odpowiedni moduł sprzętowy, który na przykład który się zajmuje przechowywaniem pewnych sekretów, kluczy kryptograficznych, wykonywaniem kryptografii na żądanie sprzętu i oprogramowania. I tutaj jeszcze taki ten ostatni punkt, który nie wiem, czy komuś z Państwa coś on mówi. Microsoft Singularity. O właśnie, czyli widzę, że chociaż niektórzy z Państwa czytali newsy jakieś parę miesięcy na polskich portalach, powiedzmy, informatycznych. Tak, jest to także bardzo ciekawy pomysł rozwijany tak testowo na razie przez gości z Microsoft Research. Chodzi o to, że oni doszli do wniosku, że skoro dzisiejsze systemy operacyjne są tak niebezpieczne, bo co chwilę jakieś przepełnienia bufora, inne problemy, to może zróbmy w ten sposób, że naprawdę minimum parę dziesiąt kilobajtów kodu napiszmy w kodzie natywnym, w kodzie assemblera, prawda? Czy tam oni akurat korzystają z C. A całą resztę to na tym takim mikrokernelu posadźmy maszynę wirtualną języka zarządzalnego, czyli taką coś takiego jak maszyna wirtualna .NET-u albo Java. I wszystkie aplikacje, wszystkie procesy, sterowniki, wszystko co działa, będzie już w kodzie zarządzalnym. Dlaczego to jest istotne? Dlatego to jest istotne, że o ile dzisiaj na przykład systemy operacyjne korzystając z możliwości wirtualnych procesorów uruchamiają procesy w jakby takich wirtualnych środowiskach swoich, tam jest pamięć wirtualna, jest okrojony dostęp do portów I/O, inne takie rzeczy, to można powiedzieć, że te systemy operacyjne one bronią się, ale tak na styku z tym procesem. Ale to, co proces robi już w środku, to nie za bardzo wiedzą. A gdybyśmy faktycznie zrobili w ten sposób, że wszystkie aplikacje są napisane w kodzie zarządzalnym, to my możemy zweryfikować, czy ten kod potencjalnie nie robi czegoś złego. Możemy go poddać automatycznemu audytowi. Mało tego, możemy go cały czas kontrolować, co on robi. I co się okazuje? Okazuje się, że pomysł jest o tyle ciekawy, że oni też doszli do wniosku i tak też w testach to wyszło, że o ile systemy operacyjne, które bazują w ogóle tak na architekturze mikrokernela, mają tą wadę, że są dość wolne, dlatego że komunikacja pomiędzy driverami czy procesami, które są w przestrzeni użytkownika poprzez jądro daje bardzo duży narzut, jeżeli chodzi o wydajność, to gdyby zrobić to w ten sposób, jak oni tutaj proponują, że w zasadzie system daje maszynę wirtualną języka zarządzalnego i duża część systemu już jest po stronie użytkownika, to wtedy nie ma tego problemu komunikacji przez jądro. I się nagle okazało, że ten testowy system, na którym odpalono po prostu serwer, napisany w dotnecie serwer webowy, działał praktycznie tak szybko jak dzisiejsze serwery webowe, które są napisane w kodzie natywnym. Bardzo ciekawe pomysły. No ale to tak oceniając, to jeszcze gdzieś tak może, nie wiem, z 10 albo 15 lat przed nami. Przejdźmy dalej. Mówiliśmy o architekturze Legrand Intela. Co to jest? Po prostu Intel już dawno temu doszedł do wniosku, że trzeba dać pewne możliwości sprzętowe systemowi operacyjnemu, który ma działać w sposób bezpieczny. Między innymi chodzi na przykład o to, żeby, i tutaj to widać pomiędzy tymi wszystkimi klockami, te kanały komunikacyjne są tak na szaro zaznaczone, albo na czarno, prawda, w zależności pod jakim kątem ktoś na to patrzy. Chodzi o to, żeby, co może się wydawać takim podejściem paranoidalnym, ale na przykład szyfrować wszelkie komunikacje, które są na płycie głównej. Jeżeli procesor wysyła coś do RAMu, to żeby to biegło kanałem zaszyfrowanym, mało tego, jeżeli dane są przechowywane w RAMie, to w tym RAMie one powinny być w formie zaszyfrowanej. Bo przecież nikt nie ma pewności, że na przykład jakaś aplikacja nie wygeneruje błędu procesora, który spowoduje jego reset, a po resecie wywołanie jakiegoś kodu, który będzie miał dostęp do całej pamięci. Mało tego, kontroler pamięci powinien działać w ten sposób, że to on powinien pilnować, czy dostępu do danych, które się znajdują w pewnym segmencie, obszarze pamięci, faktycznie żąda dana aplikacja, a nie wirtualnie system operacyjny. Chodzi o to, żeby separacja pamięci przydzielonej do procesu była już sprzętowo realizowana przez kontroler i żeby nie było fizycznej możliwości, że jeżeli ktoś ma uprawnienie administratora albo roota, to on sobie będzie całą pamięć przeglądał. Kolejna sprawa to oczywiście ten moduł TPM, który trzyma tam klucze, wykonuje operacje kryptograficzne. Dalej do mostka są interfejsy komunikacyjne podłączone, klawiatura, myszka. No, chodzi o to, że jak coś wpisujemy na klawiaturze, to żeby od klawiatury aż do właściwej aplikacji te dane były w formie zaszyfrowanej. Czyli jeżeli koń trojański się uruchomi, to on nie może w prosty sposób podsłuchać aplikacji. I to samo z monitorem, czy kartą graficzną generalnie. Chodzi o to, że jeżeli aplikacja chce coś wyświetlić, to żeby ona miała pewność, że karta graficzna przetworzyła te dane w odpowiedni sposób, a monitor je faktycznie wyświetlił. Bo przecież teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się wpiąć na kabel pomiędzy kartą graficzną a monitorem i dołożyć do tego obrazu jeszcze pewne treści. Tak swego czasu chyba działały karty Voodoo, o ile dobrze pamiętam. Takie akceleratory 3D, prawda, które były wpięte pomiędzy właściwą kartą graficzną a monitorem. No i miały możliwość dokładania swoich dowolnych treści. Przy czym, jak na razie z tych wszystkich możliwości, które tutaj Intel planuje, to na razie wchodzi jedynie technologia wirtualizacji wraz z pewnymi rozszerzeniami w procesorze. Chodzi tam o to, żeby na przykład kontrolować dostęp do portów wejścia-wyjścia, czy też żeby faktycznie separować te wirtualne systemy operacyjne pomiędzy sobą. Niestety jest to na razie pieśń przyszłości. Jeżeli chodzi generalnie o Trusted Computing, to cały czas przyszłość przed nami, ale co tak de facto ta inicjatywa może wnieść do przetwarzania danych, a w szczególności dla na przykład aplikacji do składania podpisu kwalifikowanego. Po pierwsze na przykład Secure Bootstrap. Chodzi o to, że jeżeli uruchamia się komputer, to żeby od samego początku, odkąd wystartuje BIOS, żeby kolejne moduły, którym jest przekazywane sterowanie, żeby one były weryfikowane, czy są to moduły zaufane. Czyli na przykład jeżeli ktoś dostarczył jakiegoś bootloadera, to dostarcza go w formie podpisanej, on w formie podpisanej jest na dysku twardym i jeżeli BIOS oddaje mu sterowanie, to on wie, że on nie został zmodyfikowany. Bootloader, jeżeli ładuje system operacyjny, to nie ładuje od tak sobie kernela, tylko sprawdza, czy kernel jest podpisany, dopiero wtedy przekazuje mu sterowanie. Microsoft, o ile dobrze wiem, to w Viście ma zamiar wprowadzić pewien element tej technologii. Ma być to związane, to jest nazwane Secure Boot i to ma być związane z możliwością szyfrowania partycji przez moduł TPM. Ale to cały czas nawet nie jest ten jeden z tych punktów Trusted Computing, które tutaj są na tym slajdzie. Bezpieczne porty wejścia-wyjścia, no to już tam wcześniej mówiliśmy. Takie elementy jak na przykład wyświetlanie obrazu, czy też obsługa klawiatury. Chodzi o to, żeby to były kanały, które są szyfrowane, co do których mamy pewność, że na przykład nikt nie naruszył także ich integralności. Memory cartoning to właśnie ten kontroler pamięci, który ma służyć do takiej prawdziwej separacji pamięci pomiędzy procesami, ale także szyfrowania tej pamięci w trakcie przechowywania jej w kościach pamięci. Uwierzytelnianie aplikacji i też odpowiedni sposób instalacji. W zasadzie to można powiedzieć, że ta technologia to ona już w pewnym mierze już dzisiaj występuje, bo pewnie większość z Państwa zauważyła, że jak się instaluje jakieś sterowniki w Windowsach, to one informują, że są podpisane albo że nie są podpisane. I na razie ostrzegają o tym, że nie są podpisane, ale w systemie, który będzie zgodny z Trusted Computing, nie pozwolą na to, żeby zainstalować albo żeby uruchomić coś, co nie jest podpisane. To jest ta różnica. Remote Attestation to jest chyba coś, co rodzi najwięcej takich skrajnych opinii, bo chodzi o to, żeby zdalnie można było sprawdzić, czy dany system komputerowy jest bezpieczny. To rodzi o tyle skrajne opinie, dlatego że jest to funkcja, którą chcieliby wykorzystywać dostawcy treści elektronicznych. Na przykład zanim przyślą do nas film w formie DVD, pliku DVD, prawda, strumienia DVD, to oni sobie sprawdzą, czy na przykład na naszym komputerze nie jest uruchomione oprogramowanie, które jest niebezpieczne, które służy na przykład do zrzucenia tego filmu na dysk w formie nieskompresowanej czy rozkodowanej. Czyli system operacyjny będzie musiał udostępniać jakby taką możliwość zdalnego audytu, że wszystko jest w porządku i dopiero wtedy na przykład dane akcje są dozwolone. I co jest ważne, ten ostatni jeszcze punkt, end user security policy. Tak na samym dole są dwa rzędy różnych skrótów. Ile z tych skrótów Państwu tak konkretnie mówi, o czym one są? Połowa, prawda? Kiedyś po sieci chodziła taka MP3 pana Tomasza Lisa, który tam czytając wiadomości, już widzę uśmiechy, prawda, stwierdził tak ogładnie mówiąc, że jak ci biedni mają, ludzie mają to rozumieć, skoro ja tego nie rozumiem. Oczywiście on to powiedział bardziej dosadnie, prawda, ale proszę Państwa, jak ci biedni użytkownicy bezpiecznego urządzenia mają wiedzieć, że wszystko jest w porządku, skoro w konfiguracji czy też w komunikatach wyświetlanych przez większość aplikacji jest tyle różnych dziwnych skrótów? Przecież to ludzie, którzy się zajmują tym, czasami mają problem od razu skojarzyć, o co chodzi, prawda? A tutaj nagle użytkownik ma tam jakieś X509, RSA, OCSP, SSCD. I co, w co drugim zdaniu taki skrót, prawda? Zresztą o tym, że faktycznie jest to problemem, to proszę zwrócić uwagę na to, że niedawno wyszedł taki, no można było powiedzieć konkretnie, błąd w polskiej bankowości elektronicznej związany z obsługą SSL-a. Okazało się, że większość banków obsługiwała cały czas SSL-a w wersji drugiej, który był podatny na różne ataki. No a przecież użytkownik nie wiedział, nawet jak sobie kliknął, żeby zobaczyć, czy to jest bezpieczne połączenie, to on nie wiedział, czy SSL w wersji drugiej jest bezpieczny, czy nie. Więc chodzi o to, żeby system operacyjny zgodny z Trusted Computing w taki sposób zarządzał pewnymi politykami przetwarzania danych, żeby pewne rzeczy on robił za użytkownika. Że użytkownik wie, że na przykład ten system i ta aplikacja działają według takiego profilu i ten profil jest bezpieczny. A to system operacyjny i cała reszta ma zadbać, żeby faktycznie tak było. Oczywiście tamto wszystko to było w takich rozwiązaniach trochę science fiction, czyli to, co jeszcze przed nami. Co już można dzisiaj zrobić? Widzę, że też już muszę kończyć. Tutaj trochę takich może pomysłów, informacji zarówno dla administratorów, użytkowników, ale także dla programistów. Po pierwsze, chociażby ostatnia edycja konferencji Confidence pokazała, że ochrona środowiska przed wirusami czy też szkoleniami trojańskimi jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa aplikacji. I faktycznie tak jest. A prawda jest taka, że wielu ludzi no, do dzisiaj nie dba o to, żeby ich system komputerowy był w jakikolwiek sposób zabezpieczany, żeby był skanowany na przykład przeciwko wirusom czy koniom trojańskim albo innym spywareom. Jeżeli jesteście Państwo przykładowo twórcami jakiejś aplikacji, to chodzi o to, żeby także zadbać o taką no, stosunkowo łatwą konfigurację aplikacji systemu. Mało tego, jeżeli Państwo piszą aplikację, to czasami można w ramach aplikacji sprawdzić, czy nie dzieje się z systemem operacyjnym coś, co byłoby potencjalnie niebezpieczne. Na przykład, czy użytkownik nie uruchamia nas na uprawnieniach administratora. Bo jeżeli mówimy o bezpiecznym urządzeniu, ja już powoli kończę. Jeżeli mówimy o bezpiecznym urządzeniu, to aż by się prosiło, żeby ono powiedziało, słuchaj, ale uruchamiasz mnie na uprawnieniach administratora i widzę jeszcze masę różnych programów, spośród których na przykład niektóre są niebezpieczne, no to nie jest dobrze. Lepiej się zastanów, co chcesz dalej robić. Łatwość konfiguracji i intuicyjność konfiguracji. To, a tak odnośnie tych wszystkich skrótów, które tam były na wcześniejszym slajdzie, prawda? Może nie zarzucajmy użytkownika tymi SSL-ami, RSA, OCSP, SSCD, LDAP, X509, wersja taka, siaka, owaka. Napiszmy pewne rzeczy w sposób taki bardziej prosty i przystępny, żeby użytkownik nie musiał sam przez to wszystko brnąć. Czytniki z pinpadem. Też bardzo istotny punkt. Tam jeden z problemów dla bezpiecznego urządzenia to była komunikacja pomiędzy użytkownikiem a kartą, jeżeli chodzi o jego uwierzytelnienie do karty. No jeżeli użyjemy czytnika z pinpadem, czyli czytnika kart elektronicznych, który tę klawiaturę pinową ma na sobie, to wtedy przynajmniej mamy pewność, że żaden trojan czy wirus nie podglądnie tego pinu wprowadzanego na klawiaturze tego czytnika. Ja może tak troszeczkę pokażę. Akurat mam przy sobie w plecaku. To tak, takie zboczenie informatyka i programisty, że wiele rzeczy ze sobą nosi. Czytnik z pinpadem. Tutaj od góry możemy kartę włożyć. Natomiast no, trudno nam zweryfikować, jak to naprawdę jest bezpieczne, czy na przykład nie ma jakichś wycieków elektromagnetycznych, ale te czytniki, one przechodzą przez konkretną certyfikację. Więc dochodząc do odpowiedniego poziomu tej certyfikacji, no możemy zakładać, że certyfikowali to ludzie nie głupsi od nas, którzy no, starali się zweryfikować, czy to nosi znamiona jakiegokolwiek bezpieczeństwa, czy raczej nie. Natomiast, no tak można powiedzieć, na logikę tylko patrząc.
Na jakiej zasadzie te dane są przesyłane do komputera?
One nie są przesyłane do komputera. To działa w ten sposób, że aplikacja mówi, słuchaj czytniku, za chwilę ktoś będzie się chciał uwierzytelnić do karty, prawda? Generalnie template tej komendy, która służy do uwierzytelnienia jest taki, a ty w tym miejscu wklej pin. Czyli wysyłamy mu ten template komendy czytnikowi, on czeka, aż użytkownik wprowadzi pin, wkleja go, przetwarzając, tam są pewne możliwości przetworzenia typu ASCII, BCD, jakieś tam rozstrzelenia tych, prawda? Takie proste możliwości, które się konfiguruje wraz z tą komendą. On wkleja go w odpowiedni sposób w to miejsce tej komendy i wysyła do karty. Także i tutaj mamy pewność, że pin, który wpisaliśmy na klawiaturze takiego czytnika, on nigdy tego czytnika nie opuścił, on tylko dotarł do karty. Co jeszcze, jeżeli chodzi o rozwiązania związane z bezpiecznym urządzeniem? To po... Proszę? Wycierają się. Nie ma już czasu, ale widziałem kiedyś czytniki, bardzo fajne klawiatury, które były zrealizowane w formie LCD, gdzie układ klawiszy się zmieniał przy każdym wprowadzeniu kolejnej cyfry. I mało tego, tam była taka bardzo ciekawa konstrukcja. Generalnie to ta warstwa tego plastiku czy szkła, która pokrywała klawiaturę, ona miała wtopione pionowo pewne takie jakby paski folii, gęsto koło siebie, co bardzo zawężało kąt patrzenia. Patrząc pod kątem dosłownie 10 stopni już nie widzieliśmy tych cyfr. To jest taka, powiedzmy, cecha, która jest całkowitym przeciwieństwem dzisiejszych laptopów, które dążą do tego, żeby był jak najszerszy kąt widzenia. Ale lećmy dalej, bo to już praktycznie końcówka. Używanie też prostych formatów. To znaczy, jeżeli mamy możliwość użyć pliku tekstowego, który chcielibyśmy podpisywać, to prawdopodobnie jest to dobre. Bo w każdym innym formacie, nawet jeżeli to będzie XML, jest dużo informacji nadmiarowych, którymi można manipulować albo które mogą narazić bezpieczeństwo całości na szwank. Położenie nacisku na bezpieczeństwo podczas już tworzenia samego projektu aplikacji. To nie ma czegoś takiego, że aplikacja przez 90% czasu powstaje w sposób burzy mózgów, prawda? I na koniec, na tydzień siądziemy, zrobimy hardening i będzie wszystko bezpieczne. Od samego początku trzeba to wszystko myśleć i zastanawiać się i szukać w zasadzie potencjalnych niebezpieczeństw. Musimy zacząć myśleć podobnie, jak myśli potencjalny atakujący. Ostrożne korzystanie z zewnętrznych bibliotek. Jeżeli nie musimy, to lepiej tego nie robić. Akurat jeżeli chodzi o bezpieczne aplikacje, to warto pamiętać, że lepsze zazwyczaj są takie, które są linkowane statycznie. Przynajmniej mamy pewność, że wszystkie biblioteki są w odpowiedniej wersji. Wykorzystanie możliwości obecnych systemów operacyjnych. Odpowiednia konfiguracja, ale na przykład też takie rzeczy, jak chociażby w systemie Windows, wirtualne desktopy. Zwróćcie Państwo uwagę, że od Windows NT, jeżeli chodzi o logowanie, to jest jakby osobny desktop. Tam nie ma możliwości prostej, żeby na tym desktopie uruchomić jakieś inne aplikacje, które coś tam wyświetlą. Mało tego, to jest też technologia, która pozwala nam się zabezpieczyć przed podsłuchiwaniem komunikatów pomiędzy oknami. Podpisywanie i weryfikacja kodu, bardzo istotne. Mało kto z tego korzysta, ale jeżeli na przykład tworzymy aplikację, która ma zewnętrzne DLL, to warto te DLL podpisywać elektronicznie i zanim je załadujemy, to zweryfikować, czy ktoś ich nie zmienił. No i na koniec testowanie, testowanie i jeszcze raz testowanie. Może Państwo wybaczą, że tych, bo to jeszcze dwa slajdy, nie będę ich tak szerzej komentował. Krótko tylko wyjaśnię, o co chodzi. Bo ktoś może mi zarzucić na koniec, że ale przecież są bezpieczne urządzenia już dostępne na rynku. To w końcu chyba jakoś to inni rozwiązali. Okazuje się, że te bezpieczne urządzenia, które dzisiaj są na rynku, to jest takie trochę pójście na łatwiznę. To znaczy zauważono, że w ustawie i rozporządzeniach do ustawy o podpisie elektronicznym istnieje takie sformułowanie jak oprogramowanie publiczne i oprogramowanie niepubliczne. Jeżeli chodzi o oprogramowanie publiczne, to tam jest taka definicja, że to jest oprogramowanie uruchamiane w takim systemie informatycznym, komputerowym, w którym w normalnych warunkach działania aplikacji ma dostęp więcej niż jedna osoba. Czyli na przykład to może być kafejka internetowa, to może być jakiś komputer, do którego ma dostęp jeszcze ktoś inny oprócz nas, prawda? I tam muszą być używane, tam można było powiedzieć, że muszą być znacznie zaostrzone normy bezpieczeństwa. Ale zdefiniowano także oprogramowanie niepubliczne, które uruchamiamy na komputerze, co do którego jesteśmy pewni, że on jest bezpieczny. I generalnie rzecz biorąc, tam nie musi być bezpiecznej ścieżki, bezpiecznego kanału i innych takich restrykcji. I te bezpieczne urządzenia, które dzisiaj są, to są właśnie skonstruowane pod kątem takiego oprogramowania niepublicznego. To znaczy, to użytkownik sam sobie musi zagwarantować, że wszystko jest w porządku. A reakcję widać po Państwa twarzach. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, chociaż pracuję w tej branży, jestem sceptycznie nastawiony do możliwości napisania naprawdę bezpiecznego urządzenia, a bezpieczne urządzenia, no ich dzisiaj na rynku tak naprawdę nie ma. To może już nie będę tam podsumowywał mojej prelekcji. Krótko tylko, czy są jakieś pytania? Świetnie, nie będziemy przedłużali chyba. No tak, ale tutaj akurat jeżeli chodzi o kogoś, kto konfiguruje, no raczej tego nie uwzględniono. Natomiast między innymi powiedzmy ta różnica pomiędzy prawdziwym bezpiecznym urządzeniem, a tym bezpiecznym urządzeniem, które nie gwarantuje niczego, a działa, a wychodzi z założenia, że działa w tym bezpiecznym systemie, to jest ustawowe i dlatego między innymi my z kolegami w firmie Kryptotech już od paru lat nad tym pracujemy. Mamy różne przemyślenia, do różnych rzeczy doszliśmy, a stwierdziliśmy, że jak na razie takiego prawdziwego, bezpiecznego urządzenia jeszcze nie jesteśmy w stanie zrobić. No, pracujemy nad tym, natomiast no, nie chcemy, jak powiedzmy inne firmy, mydlić ludziom oczu i potem być podatni na ataki typu właśnie atak firmy G-Data, gdzie... Dokładnie, to był film na ostatniej edycji tej konferencji. Proszę bardzo. Tak. W większości wypadków jest certyfikowany, że tak powiem, jest tam dobry wykonany, a później idzie ten kształty. Są czasami, gdy pan no, rozjeżdża się to, co było certyfikowane z tym kształtem. To znaczy jest taka możliwość. Od razu powiem, jak to wygląda. Jak to wygląda w praktyce, dlatego że akurat miałem możliwość trochę współpracowania z kolegami z firmy, które produkują te czytniki, na przykład firmy SC Microsystem i też firmy Omnikey austriackiej. I teraz chodzi o coś takiego, że ta certyfikacja, to ona jest do poziomu tam odpowiedniego common criteria, ale jeżeli chodzi o protection profile, czyli jakby ten profil zgodności, z czym my to urządzenie certyfikujemy, to jego autorem są organizacje płatnicze typu Visa, Mastercard. I teraz z reguły jest tak, że jeżeli chodzi o pieniądze, to takie firmy są bardzo ostrożne. i dają dość konkretne obostrzenia. Wprawdzie jest coś takiego, że certyfikowany nawet nie jest konkretny egzemplarz, ale certyfikowana jest raczej dokumentacja i sposób wytworzenia tego. Natomiast o co chodzi? Firma, która produkuje takie czytniki, to ona musi zadbać na przykład o to, żeby był w tej firmie odpowiedni dział, odpowiednio chroniony, żeby dokumentacja i czytniki były produkowane w odpowiedni sposób, żeby firmware do nich był wgrywany też w odpowiedni sposób, żeby to wszystko było kontrolowane i to wszystko podlega audytowi. Więc jeżeli na przykład taka firma X wyprodukuje czytnik z pinpadem, który zostanie certyfikowany, to ona nie może go sprzedawać, dopóki nie będzie miała audytu przeprowadzonego, że warunki, w których on jest produkowany, są zgodne z tą certyfikacją. To znaczy, to
na okoliczność ucieku informacji, czy też to po prostu jest certyfikowane jedno i później teoretycznie zakłada się, że ten urządzenie jest takie same, aczkolwiek czasami może być na przykład jakiś student zatrudniony na okresie próbnym, który sobie coś tam zrobił, albo był odpowiedzialny za jakiś kawałek kodu, który zapomniał, bo na przykład sprawdzić to może.
To znaczy, znaczy, ja może, żeby nie ciągnąć tej dyskusji, prawda, oczywiście zawsze możemy być paranoikami i praktyka pokazuje, że często są ku temu jakieś przesłanki. Natomiast jeżeli chodzi o co powiedzmy można zagwarantować w przypadku takich czytników, to jest to, że one były produkowane według pewnych norm bezpieczeństwa. Te firmy, ponieważ one produkują sprzęt dla informacji, dla firm płatniczych, więc dość konkretnie są audytowane i proszę mi wierzyć, akurat w tym wypadku są to dość sensowne audyty. Natomiast jeżeli chodzi o przykład, który pan podał, zatrudnienia studenta na umowę o dzieło. Ja sam pracuję w Krakowie w firmie, gdzie jeżeli bym nie miał ważnego dopuszczenia do informacji niejawnych, to straciłbym pracę. Więc raczej w tego typu rzeczach dba się o to, żeby nie tylko sam proces produkcji był odpowiedni, ale także osoby, które mają dostęp do dokumentacji, które pracują przy tym, które mają nawet dostęp fizyczny do tych pomieszczeń, żeby to były osoby, które są zweryfikowane. Nigdy nie możemy się uchronić przed tym, że na przykład jakiś pracownik nagle nie pokłóci się z korporacją. To zawsze jest takie niebezpieczeństwo, prawda? No ale to już trudno. No, taki jest ten świat, tutaj tego nie zmienimy.
Dobrze. Dziękujemy. Thank you.